Drodzy, rozpocznę dzisiaj od moich wspomnień z dzieciństwa. Gdy byłem chłopcem kilkuletnim, no powiedzmy 6-7 lat i więcej, bardzo interesowały mnie schowki, w których ojciec chował różne narzędzia. Miał sporo, był majsterkowiczem, lubił zawsze coś dłubać, coś robić, więc tych narzędzi się zbierało różnych. A mnie to zawsze też fascynowało, przyglądałem się, jak on majsterkuje, no i również przyglądałem się tym narzędziom. Nie zawsze pozwalał mi korzystać z tych narzędzi, no bo bywało różnie. Jak go nie było, był w pracy, to podkradałem się do takiego schowka. Pamiętam taki taboret, mieliśmy taki całkiem spory taboret. Odkrywało się to miejsce, na którym się siadało i tam była skrzynka. Wow, jakie bogactwo. Zaglądałem tam, no i tam były różne narzędzia. Przyglądałem się. Pamiętam pierwszy raz, jak patrzyłem na suwniarkę, myślę, co to, do czego może to służyć? Nie mogłem tego zrozumieć. No i czasami było tak, że również próbowałem coś zmajstrować. No to cóż, własnych nie miałem, no to trzeba było iść do schowka. Problem mój polegał na tym, że nie zawsze do tego schowka te narzędzia wróciły. Nie było u nas w domu tak, że wszystko się mówiło po niemiecku, ale pamiętam jedno zdanie, które mój ojciec lubiał powtarzać. Gdy odkrył, że takiego narzędzia nie ma tam, gdzie było, to mi mówi, Wiedersehen macht mir Freude, czyli gdy zobaczę go znów, będzie mi bardzo miło. No, zapamiętałem to zdanie i dzisiaj się nim dzielę. Drodzy, bo umiejętne korzystanie z narzędzi pozwala nam rozwiązywać wiele różnych spraw, wiele różnych problemów. Wiecie, kiedyś już w dorosłym bardziej wieku miałem problem z odkręceniem koła. Mam nadzieję, że użytkownicy samochodów, którzy próbują, no dzisiaj to już coraz rzadziej, bo jedziemy gdzieś tam do wulkanizatorów, żeby zmienić koła czy opony, ale kiedyś to się robiło samemu gdzieś tam na placu. No i śruba była tak strasznie zapieczona. Założyłem odpowiedni klucz, ale nie miałem wystarczająco siły, żeby tą śrubę odkręcić. I wtedy, wiecie, znalazłem dodatkowe narzędzie uzupełniające ten klucz. To była taka rurka. Nałożyłem tą rurkę i wiecie, śruba puściła. Po prostu nie wytrzymała. A więc problem, poważny problem, który się pojawił przede mną, został rozwiązany. Dziś chciałbym mówić, że duchowe wyzwania, które przed nami stoją, a stoją przed każdym z nas, stajemy na co dzień przed różnego rodzaju wyzwaniami, wymagają również duchowych narzędzi. I wcale to nie jest tak, że każde narzędzie do wszystkiego się nadaje. Jest modlitwa, uniwersalne narzędzie. Właściwie załatwia olbrzymią część różnych sytuacji i problemów, przed którymi stajemy jako chrześcijanie, jako ludzie żyjący nie tylko według ciała, ale starający się żyć według ducha. Więc modlitwa należy do takiej skrzynki duchowych narzędzi i na pewno jest jednym z częściej używanych, czy powinno być jednym z częściej używanych narzędzi. Ale kiedyś uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, oto ojciec przyszedł z synem, który ma określony problem, a my nie potrafimy go rozwiązać. Używamy narzędzia, jakim jest modlitwa, i jest nieskuteczne. Po prostu nie da rady. I co wtedy? I wtedy Jezus powiedział, bo ten rodzaj rozwiązuje się przy pomocy modlitwy i postu. A więc kolejne narzędzie uzupełniające. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na słowo post, weźmiesz konkordancję i spojrzysz, ile razy występuje w Bożym Słowie, to właściwie za każdym razem połączony jest z modlitwą. A więc te dwa narzędzia ze sobą współpracują. Przy czym post, w moim wyobrażeniu, takim nie teologicznym, a bardziej technicznym, jest taką rurką, która może więcej przy pomocy tego klucza, jakim jest modlitwa, uczynić. To taki obraz, to niekoniecznie musi być w ten sposób rozumiane. Więc post, spójrzmy na post jako jedno z takich narzędzi udostępnionych ludziom do rozwiązywania szczególnych problemów. Przez ostatnich 5 tygodni, właściwie cały luty, dla 2 grup domowych w naszym zborze prowadziłem wykłady z księgi Nehemiasza. I trudno mi jest oderwać się od tej księgi, nawet dzisiaj, kiedy mam mówić coś na temat postu. Dlatego będę również do tej księgi dzisiaj zaglądał i na jej podstawie pewne wartości czy pewne skojarzenia przedstawiać. Prawdą jest, że słysząc słowo post, to najczęściej kojarzy nam się w pierwszej kolejności, że wstrzymujemy się od jedzenia. Ale tak naprawdę post, gdy przyglądać mu się bliżej, znaczy coś o wiele, wiele więcej. Ma o wiele głębsze znaczenie niż tylko ograniczenie się z jakiejś konsumpcji. To prawda, że rezygnujemy z pewnego rodzaju konsumpcji, bo nie tylko z jedzenia po prostu rezygnują niektórzy. Niektórzy rezygnują z innych rzeczy i też to jest swego rodzaju jest ich post. Natomiast poszcząc, powinniśmy mieć oczekiwanie, że rezygnując z jednej strony, to jedna strona medalu, że rezygnujemy, powiedzmy, z jedzenia, rezygnujemy z przyjmowania pokarmów, z konsumpcji. Ale druga strona medalu to post jest tym obszarem, który pozwala nam przyjmować, nasycać się wartościami duchowymi. Pozwala nam duchowo się wzmacniać, duchowo posilać. Nie zawsze wszyscy, zaglądając do tej przysłowiowej duchowej skrzynki narzędziowej, o której wspomniałem, widzą w poście cenne narzędzie. Albo tak naprawdę nasłuchali się na temat postu różnych rzeczy i do końca tak nie wiedzą, jak z tego narzędzia korzystać. Wiecie, ja kiedyś przez mojego tatę zostałem bardzo mocno okrzyczany, wręcz zagrożony mi było w ogóle dostęp do tych wszystkich narzędzi. Nie wiem, ilu z was ma wyobrażenie, jak wygląda taki klucz, który się nazywa Francuz. Ktoś widział Francuza? To wiecie, o co chodzi. No więc ja takiego Francuza, mając tam 7-8 lat, nie było młotka pod ręką, więc co? No Francuza. Pasowało mi, że można gwoździe wbijać i tym Francuzem. I naruszyłem tamtą, ten drobny gwint, który w środku funkcjonuje. A więc narzędzia można wykorzystywać w niewłaściwy sposób. Drodzy, chcę powiedzieć, że to samo dotyczy postu. To samo dotyczy modlitwy. Czyż nie czytamy o tym, że prosicie, a nie otrzymujecie, bo? No bo za mało prosicie? Nie, bo źle wykorzystujecie to narzędzie. Bo nieumiejętnie z niego korzystacie. Dlatego uczniowie, kiedy widzieli, jak Jezus się modli, przestali być dumni z tego, że się potrafią modlić, tylko przyszli i mówią: Panie, naucz nas modlić się. Naucz nas modlić się. A może dziś wartałoby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, na początku tego tygodnia naszego postu naucz nas pościć. Pokaż nam, jak to właściwie to narzędzie wykorzystywać, tak aby ono było skuteczne. Bo wiecie, narzędzie, właściwe narzędzie, we właściwy sposób wykorzystywane, naprawdę potrafi przynosić wspaniałe rezultaty. I to jest istota mniej więcej tego, czym chcę dzisiaj z wami się na tym miejscu dzielić. Skoro powiedziałem, że przyglądałem się wraz z tymi, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, księdze Nehemiasza, starotestamentowej księdze, przejdźmy zatem do tej księgi, aby przeczytać pierwsze trzy na razie wersety. Czytamy taki tekst. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Taką informację uzyskał Nehemiasz od swoich znajomych, od braci, którzy przyszli do Persji, aby go odwiedzić. A miało to miejsce już około 85-6 lat po zakończeniu niewoli, tej 70-letniej niewoli babilońskiej. Czyli bardzo długi okres, dłuższy okres już minął czasu wolności tych, którzy byli w Jerozolimie, od tego, w jakim byli w niewoli. I zobaczcie, co się dzieje. Ci, którzy przychodzą, mówią Nehemiaszowi: ale wiesz, ci uwolnieni, ci wolni ludzie, ci wyzwoleni ludzie żyją w Jerozolimie jak? W wielkiej biedzie i w pohańbieniu. Dla mnie jest to obraz bardzo przykry, bo widzę pewną analogię, szczególnie gdy przypominam sobie różne rozmowy duszpasterskie, że będąc człowiekiem nowonarodzonym, bo ci, którzy wrócili do Jerozolimy z niewoli, odbudowali od razu świątynię, tam zaczęli składać ofiary, przeżyli, powiedziałbym, według Nowego Testamentu nowozrodzenie, nawiązali społeczność z Bogiem, składali Mu ofiary, składali dziękczynienie. Duch został ożywiony dla Boga. A oni, patrząc na ich życie, w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wielu chrześcijan niestety, gdy przygląda się ich życiu, mówią o tym, że cieszą się, że ich imiona zapisane w Księdze Życia, ale gdy patrzysz na to życie, to bida z nędzą. Tak nie powinno być. Dzisiaj zacytował Adam tutaj tekst, że Jezus przyszedł, aby Jego owce miały życie i jakie? W pełni życie, nie w biedzie i pohańbieniu. To był cel przyjścia Jezusa, aby życie chrześcijanina, dziecka Bożego było kwitnącym, było świadectwem wielkości Boga, tego dzieła, tej głębokiej przemiany, którą Bóg w Jezusie Chrystusie przygotował dla człowieka. A ci żyją w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wiecie, miasto, szczególnie starożytne, które miało rozwalone mury, to było miasto bezbronne. Tam każdy mógł wejść, tam każdy mógł splądrować, tam każdy mógł zrobić to, co uważał najgorszego. Tam każdy mógł wynieść, okraść, splądrować. Dlatego tak ważne jest, aby uczynić coś, by by ten obraz odmienić. I oto patrzę na Nehemiasza. Na Nehemiasza, który, gdy to usłyszał, to przeczytajmy następne dwa wersety, 4 i 5. A gdy usłyszałem te słowa, pisze Nehemiasz, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się, że przez szereg dni poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Inspiruje mnie postawa Nehemiasza. Dlatego, że w takiej sytuacji nie zaczął potępiać tych ludzi, nie zaczął w jakiś sposób odwracać się od nich. A musimy uświadomić sobie, że był to człowiek, który pozostał w Persji na dworze króla Artakserksesa, trudne imię, ćwiczyłem go, żeby się nie pomylić, i był tam, miał tam poważną funkcję. Więc jemu było na tym wygnaniu całkiem nieźle. Urządził się. I mógł sobie powiedzieć, a co mnie to obchodzi, że tam gdzieś 1000 czy ponad 1000 kilometrów stąd ludzie żyją w biedzie, w pohańbieniu. A co ja mam z nimi takiego wspólnego? No, rodowód, jakieś tam pochodzenie wspólne. Nie, Nehemiasz usiadł, zaczął płakać, smucić się i to przez szereg dni w poście i w modlitwie przychodził przed oblicze Boże. Wołając, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierze, okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Nehemiasz poczuł się tak bardzo blisko tych, których nie znał. Przecież on niczego takiego nie miał z nimi relacji. On na pewno urodził się już na wygnaniu. Nie wiem, ile miał lat, gdy pisał te wspomnienia, tą księgę, ale jeżeli 86 lat minęło od powrotu, no nie wiem, czy był już w wieku 80 lat, skoro stać go było później na kontynuację tego dzieła, o którym czytamy, że dokonał. Drodzy, patrząc więc na Nehemiasza, widzimy, że on używa tutaj tego duchowego narzędzia. Wiecie, nie każda sytuacja wymaga postu. Oczywiście większość, jak już powiedziałem, załatwiają nasze modlitwy. Ale post, aby być skutecznym, należy zastosować w szczególnych, wyjątkowych, trudnych sytuacjach. O ile dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu pastor wspominał Jonasza i nie tego Jonasza naszego, ale tego starotestamentowego, który przyszedł do Niniwy. I tam groźba unicestwienia całego miasta, a wiele na to wskazuje, że to było około 100-tysięczne miasto, spowodowała, że ci ludzie zaczęli w poście i modlitwie szukać Bożego oblicza. Groźba zagłady. Wielka sprawa, o której się dowiedzieli, że im grozi, pchnęła ich do tego, aby wyjąć tą mocne narzędzie, aby ta grożąca im zagłada ominęła. Ominęła ich, ich dzieci, ich dobytek. Drodzy, często zdarza się, do czego się nie przyznajemy, nie lubimy, że jeśli modlimy się o taką, o jedną z rzeczy, które ciągle powtarzamy, przychodzimy do Boga i modlimy się. z jednej strony zachęcani jesteśmy do tego, abyśmy w wytrwałości modlili się i modlili, i prosili, i prosili, i prosili. Nie przyznajemy się, że czasami już tym jesteśmy znużeni. Bo już minęło miesiąc, rok, może i więcej lat i nic się nie dzieje. W liście apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale, w 26 wierszu zapisał, że bywają sytuacje, w których nie wiemy o co się modlić i jak należy. Czy uświadomiłeś sobie, że nie wiesz, jak się modlić? Że wyczerpałeś już arsenał swoich pomysłów na to, jak się modlić o swoją rodzinę, o swojego męża, o swoją żonę, o swoich bliskich, o jakiś problem, z którym się zmagasz w swoim życiu? Że wyczerpałeś już cały arsenał i w dalszym ciągu próbujesz? A może należy zmienić narzędzie? A może należy użyć czegoś innego? To żaden wstyd przyznać się do tego, że nie wiem, Panie, dalej jak się modlić. Nie wiem, o co się dalej modlić. Nehemiasz nie przyszedł do Boga i nie mówi: Boże, proszę Ciebie, abyś wyciągnął swoją dłoń i zmienił sytuację narodu judzkiego, aby Jerozolima naraz zaczęła kwitnąć, opływać w bogactwo, aby się im dobrze powodziło. Przecież jesteś Bogiem tego narodu. Wyprowadziłeś z Egiptu. Mógł zacząć te słowa wypowiadać i w ten sposób się modlić. Ale Nehemiasz był pokornym w swej postawie. I dlatego przychodzi do Boga, aby przedstawić mu sprawę i oczekiwać na jego wskazówki, na jego polecenia. Może się tak zdarzyć, że rozpoczynasz post teraz w naszym zborze ogłoszony, a jeszcze do teraz, do dzisiejszego wieczoru tak naprawdę nie wiesz, o co tak naprawdę chciałbyś się modlić. Co jest twoim głównym przewodnim tematem twojej modlitwy połączonej z postem? Co po tym tygodniu chciałbyś oglądać, aby uległo przemianie? Czy idziesz w ciemno i to się okaże? Nieraz zwracasz uwagę ludziom, którzy mówią: a jak to będzie ze zbawieniem, to się dopiero okaże. I mówisz: nie, nie, musimy być pewni. A tu w tym przypadku chcesz czekać do końca tygodnia albo do przyszłego roku na kolejny post, aby się okazało coś, czego nie wiesz, czego się spodziewać. Jeśli nie wiesz, czego się chcesz spodziewać, jeśli nie masz konkretnego celu, to cokolwiek się wydarzy albo się nie wydarzy, będzie osiągnięciem twojego postu. Ale czy o to chodzi? Drodzy, ja chciałbym, abyśmy dzisiaj głęboko spojrzeli prawdzie w oczy, abyśmy przystępując do postu, biorąc z tej skrzynki duchowych narzędzi to wspaniałe narzędzie, wiedzieli, po co je używamy. Co chcę osiągnąć? Gdy brałem klucz do kół, wiedziałem, że muszę odkręcić tą śrubę, bo koła nie zmienię. I wymiana tego koła była moim celem. I kiedy odkręciłem tą śrubę, cel został osiągnięty. Tego spodziewam się i do tego chciałbym zachęcić, sprowokować każdego z nas, będących dziś tutaj uczestnikami tego pierwszego dnia postu, abyśmy oczekiwali celu, celu, który na pewno Bóg ma przygotowany dla ciebie. Często słyszymy: Bóg ma plan dla twojego życia, ale nie umiemy zawsze go zdefiniować, określić. Będziemy przyglądać się dalej Nehemiaszowi i zobaczymy, jak bardzo konkretnie i wyraźnie Bóg pokazał przez modlitwę i post Nehemiaszowi jego cel. drogę, którą ma pójść, aby dokonana została zmiana w Jerozolimie, aby bieda i pohańbienie ustąpiły, a sukces zadziwiający wszystkich okolicznych mieszkańców do tego, że ze zdziwieniem mówili: wow, to tylko Bóg mógł sprawić. Bo tak czytamy w tej księdze w następnych rozdziałach. Drodzy, na to dziś chciałbym skoncentrować swoją i waszą uwagę. Nehemiasz, po pierwsze, u Nehemiasza widzimy wielką determinację. Jemu nie było obojętne to, co się dzieje w Jerozolimie. Jego nie tylko troszkę poruszyła ta informacja. Chciałbym powiedzieć słowami innej sytuacji, że został poruszony do głębi. W nim coś we wnętrzu zadrgało, kiedy usłyszał o tej sytuacji w Jerozolimie. Dlatego miał możliwość po prostu się pomodlić o tą sprawę. Ale on nie tyle pomodlił się o tą sprawę, ale przez szereg dni w modlitwie i poście szukał Bożego oblicza, szukał Bożego rozwiązania dla tej sprawy. Drodzy, jego modlitwa dotyczyła jego współrodaków, bliższych, dalszych, nieznanych. Ilu z nas zna swoich przodków sprzed 160, 170 lat? Ja ostatnio próbuję jakieś tam znaleźć stare fotografie i udało mi się te 120, 130 lat wstecz znaleźć fotografię mojego pradziadka. Ale tak naprawdę niewiele o nim wiem. Nawet o swoich dziadkach ze strony ojca nigdy ich nie widziałem, bo dawno nie żyli, kiedy ja przyszedłem na świat. W związku z tym nie znamy tych przodków. Nehemiasz też na pewno nie znał tych sprzed 170 lat, którzy żyjąc tak, jak żyli, spowodowali to, że zostali uprowadzeni do niewoli. Odstąpili od Boga, odstąpili od realizacji przykazań, które Bóg im zostawił, aby spełniali. Ale Nehemiasz nie miał z tym zbyt wiele wspólnego. Drodzy, patrząc dalej na post, jako narzędzie, to duchowe narzędzie, chciałbym zwrócić uwagę na definicję, którą znalazłem. Mam nadzieję, że Jonasz mnie tutaj mocno nie skrytykuje. W każdym razie znalazłem w słowniku Ungera, biblijnym słowniku Ungera, że słowo hebrajskie dotyczące, tłumaczone jako post, czyli tsomi, jest zakryciem swoich ust przez jedną rękę. Po prostu zakrycie swoich ust. To słowo tsomi znaczy zakrycie swoich ust. No, my współcześni już znamy zamki błyskawiczne, to w tej chwili mówimy, znacie ten ruch? Nic już więcej nie powiem, nie odezwę się. Dzieciom pokazujemy falucha na ustach, co również pokazuje, ucisz się, zamknij się. Mniej więcej to post oznacza w oryginalnym swoim znaczeniu. Co to oznacza? Że jeśli zakrywasz swoje usta ręką, no to trudno ci jest cokolwiek do tych ust włożyć. Ale z drugiej strony trudno jest ci coś przez te usta dalej wypowiadać. A więc post jest szczególnym czasem wyciszenia. Na to chciałbym zwrócić uwagę, że to jest czas, kiedy zupełnie inaczej niż w innych okolicznościach, jesteśmy gotowi, aby posłuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Powszechnie nazywamy, gdyby zapytać kogokolwiek, czym jest modlitwa. O, modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Tylko z definicji najczęściej. Bo najczęściej to jest monolog. My mamy dużo Bogu do powiedzenia, a gdy skończymy wreszcie, bo no, czas nas goni, minęło 5 czy 10 minut tej modlitwy, w związku z tym mówimy amen, zbieramy się i odchodzimy. Ależ rozmowa. Gdybyś szukając pracy wszedł do gabinetu dyrektora firmy, w której chciałbyś się przyjąć do pracy i przedstawił swoje wszystkie za aktywa i powiedział, pracowałem to, potrafię to, to wszystko właściwie, dziękuję, do widzenia. Aleś załatwił sprawę, ale masz rozwiązany problem. Wyszedłeś jeszcze w gorszej sytuacji niż w tej, gdy byłeś, gdy wchodziłeś. Dlatego post jest tym czasem szczególnym, który jeszcze mocniej niż modlitwa każe ci trzymać rękę na ustach. W 40 rozdziale Księgi Hioba czytamy w 3-4 wierszu takie słowa. Bo Hiob też był takim bardzo, bardzo gadatliwym człowiekiem. Oj, ile on miał do powiedzenia Bogu. Sprzeczał się, miał swoje poglądy, przedstawiał je Bogu, miał wiele, wiele argumentów. A wreszcie Bóg zaczął mu zadawać pytania i wtedy zobaczcie, co Hiob zrobi. Wtedy Hiob uświadomił sobie i powiedział Panu tak. Oto ja, nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Co to oznaczało? Już nic nie powiem. Już będę milczał. Panie, teraz ty mów, bo ja już swoje wszystko powiedziałem. I wyszło na jaw moja mądrość, moje rozumienie rzeczy, mój ogląd sytuacji. Często w rozmowie z Bogiem brakuje nam pokory, bo patrzymy z tego naszego ziemskiego padołu, z tego poziomu naszej perspektywy i wydaje nam się, że zrozumieliśmy wszystko, co w kosmosie i wokół nas i wszystkie przyczyny i przyczyny, okoliczności i sytuacje, w jakiej się znaleźliśmy. I przedstawiamy to Bogu i tłumaczymy Mu. A On czeka, kiedy będzie mógł dojść do głosu. Tyle, że my wtedy najczęściej nie mamy już czasu. Wiecie, użyję takiego bardzo trywialnego, prymitywnego wręcz przykładu. Wyobraźcie sobie, że ktoś modli się, Panie Boże, objaw mi numery totolotka. Chciałbym wygrać 1 000 000 albo i więcej. Jest kumulacja, Panie Boże, co ja nie zrobię z tymi pieniędzmi? Na pewno Filadelfia dostanie ogromną dziesięcinę, może i więcej. Pastor mówił w niedzielę o tym wczoraj, że wszystko należy do Pana. No może nie wszystko wygraną bym oddał, ale już Panie Boże, nie bój się. Ja bym wiedział, co z tym zrobić. No i przychodzi kulminacja. Człowiek składa, na chybił, trafił. No i nic. I dochodzi do wniosku, że Bóg nie odpowiedział na jego modlitwę. Bo wiecie, najczęściej uważamy, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy, jeśli zrealizowane są nasze oczekiwania, moje poglądy na daną rzeczywistość. Byłem chory, jestem chory, więc proszę Boga, uzdrów mnie. Uzdrowił mnie, halleluja, Bóg odpowiedział. Straciłem pracę, modlę się o nową pracę. Pan dał mi nową pracę. Poszedłem, dostałem pracę. O, Pan odpowiedział. Ale poszedłem, aby rozwiązać swój problem finansowy w banku i powiedzieli, nie ma szans, musisz spłacać. Panie Boże, przecież się modliłem o to, żeby znaleźli jakieś rozwiązanie. Nie, Pan Bóg jeszcze w tej sprawie mi nie odpowiedział. A może odpowiedział? A może powiedział coś takiego mniej więcej? Słuchaj, przyjacielu, dotychczas miałeś naprawdę niewiele grosza w kieszeni. I patrząc na to, jak tymi pieniążkami niewielkimi zarządzałeś, jakie głupie gadżety kupowałeś, na co wydawałeś niepotrzebnie te ciężko zarobione, niewielkie pieniążki. Ty teraz oczekujesz, że choć w małym byłeś niewierny, to ja ci powierzyć mam milion czy całą kulminację? No ale ten modlący się tego nie słyszy, bo on doszedł do wniosku, że Bóg nie odpowiedział na jego modlitwę. W związku z tym nie słyszy, że Bóg mówi, słuchaj, naucz się zarządzać tymi grosikami, które masz w kieszeni. Panie, ja nic nie mam. To jest nasza najczęściej odpowiedź. Przypominacie sobie tą wdowę, która do Elizeusza przyszła i powiedziała, służebnica twoja nic nie ma. On mówi, ale coś przecież musisz mieć. Co ja, odrobina oleju w bańce? To jest nic. Słuchaj, to twoje nic, kiedy będziesz umiejętnie z Bożym błogosławieństwem używać, rozmnoży się wielkie błogosławieństwo, doprowadzi do tego, że choć nie było ZUS-u, ono miało zagwarantowane do końca życia zapewnione wszelkie swoje środki. To jest Boża taktyka i rozmowa z nami. I dlatego też post jest tak bardzo istotny w tym względzie, abyśmy uczyli się, jak tego narzędzia wykorzystywać, jak to narzędzie wykorzystywać, jak z niego korzystać. No to popatrzmy dalej, bo czas leci, a ja chcę wrócić do Nehemiasza. Popatrzmy na wiersze ciągle z pierwszego rozdziału. Piąty, właściwie druga połowa tego piątego wiersza i szósty wiersz. Ale przeczytajmy właśnie tą część drugą, piątego wiersza. Ach, Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela i sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nie, tego to już naprawdę trudno zrozumieć. Nehemiasz po 175 czy więcej latach mówi, także ja i mój dom mojego ojca zgrzeszyliśmy przed Twoim obliczem. Zaczyna wyznawać grzechy tych, na których mu tak bardzo zależy, że zasmucił się, że zaczął się modlić o nich i naraz przez post otwiera się przed nim inna, głębsza, duchowa rzeczywistość, której wcześniej nie był w stanie zauważyć. Zobaczcie, co robi. Wyznaje grzechy. Nie mówi, Panie Boże, wiem, że moi dziadowie, ojcowie zgrzeszyli. Proszę Cię, masz łaskę, okazujesz miłość. Weź im przebacz. Powiedziałeś, że jeśli przychodzimy do Ciebie, będziemy wyznawać te grzechy, to Ty przebaczysz. Nehemiasz poszedł dalej. Nehemiasz się utożsamił z tymi, którzy upadli w grzech. Czy coś ci to nie przypomina? Bo mnie tak. Mnie pokazuje to postawę Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, aby zawisnąć na krzyżu. Dlaczego? Bo oni, Ojcze, zgrzeszyli. A teraz ja tu wiszę i cierpię. Teraz muszę pić ten kielich goryczy. Jakaś krzywda, jakiś ból, jakiś żal z serca Jezusa się wydostawał, tak? Nie. Ojcze, wybacz. Wybacz im, bo oni wciąż nie wiedzą, co czynią. Wybacz im. On, który był bez grzechu, wziął grzechy ludzkości, moje i twoje, aby przybić do drzewa krzyża. Drogą postu i modlitwy Nehemiasz dochodzi do bardzo podobnej, głębokiej, duchowej rzeczywistości. To go doprowadziło do tego miejsca, że zobaczył, że to wcale, że jemu się powodzi, że wierzy w Boga, że zachował wiarę w swoim sercu, że Bóg go błogosławi tam, gdzie jest, że niczego mu nie brakuje. Nie. On staje przed Bożym obliczem. Wiecie, kiedy o tym myślałem, moje serce zadygotało znacznie bardziej. Nehemiasz zaczął utożsamiać się z grzechami swojego narodu, swoich przodków, w których osobiście nigdy nie uczestniczył. Ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy znajdziesz się głębiej, znacznie głębiej niż tylko nieprzyjmowanie pokarmu w czasie postu. Wtedy, kiedy w czasie postu zbliżysz się i zaczniesz odczuwać tętno bijącego serca Bożego, kiedy zobaczysz, jak Bóg patrzy na okoliczności. Wiecie, bardzo łatwo jest modlić się: Panie Boże, zbaw nasz kraj. Zbaw Polskę, poślij przebudzenie dla tego kraju. Już czas, aby ludzie zaczęli się w tym kraju nawracać, czy nie? Ale patrząc na Nehemiasza, powiem wam, że moje serce zadygotało głośniej. I powiedziałem: Boże, póki co jeszcze mnie nie stać na to, aby stanąć i powiedzieć: Panie, utożsamiam się z grzechami tego narodu. Wybacz. Wybacz mi. Wybacz mi to zło, bałwochwalstwo, które w tym kraju się rozpowszechniło od setek czy tysiąca lat. Że zamiast Tobie, żywemu Bogu, oddawana jest chwała bożkom, figurkom czy obrazkom, komu tam jeszcze. Boże, wybacz mi. Nie stać mnie jeszcze na to, aby stanąć i powiedzieć szczerze przed Bogiem: wybacz te wszystkie aborcje, które się dokonują. Wielu chrześcijan woli kibicować wszystkim tym, którzy domagają się większych kar, penalizacji aborcji. A jakże karać, wtrącać do więzienia? A kiedy te kary stały się skutecznym środkiem naprawiającym ten stan rzeczy? Jeśli ludzie nie przestrzegają przykazań, które Bóg ustanowił, to jak będą przestrzegać przykazania parlamentu, którego nie darzą największą sympatią? To nie jest droga, moi bracia i siostry, abyśmy stali i powiedzieli: jesteśmy przeciwko aborcji. Tak, nie zgadzamy się z tym. To wielki grzech, zabijanie nienarodzonych. To wielki grzech, kiedy podupada instytucja małżeństwa, kiedy jest to wyśmiewane, że dla papierka trzeba iść do kościoła albo do urzędu. Jakiego papierka? Więc żyjmy, zakładając związki partnerskie. Żyjmy w homoseksualnych związkach. czy jeszcze jakichś innych? Wow, Panie, zagrzmij z nieba, wolałbym zawołać i zrób coś, aby potrząsnąć tym krajem tak spożonie, żeby tym ludziom wreszcie dotarło, że źle robią. To nie jest droga Nehemiasza. To nie jest droga prawdziwie poszczącego, przejętego do głębi w społeczności z Bogiem człowieka. To jest zupełnie inna postawa. Wiecie, co Nehemiasz, wyobraziłem sobie, zrobiłby na miejscu dzisiejszego chrześcijanina Polaka? Padłby na kolana w poście i modlitwie i powiedział: Panie, wybacz mi, że moje otoczenie i ja pogrążyliśmy się do takiego stanu. Bo nie mniej, nie więcej to właśnie Nehemiasz zrobił. Naprawdę wielkie wyzwanie, które, przyznaję szczerze, przed wami dzisiaj przerasta póki co moje predyspozycje duchowe, abym mógł tak szczerze przed Bogiem zawołać. A co powiedzieć o potężnej fali pedofilii w kręgach, których nie powinna być nawet wspomniana? I autorytet moralny Kościoła powszechnego całkowicie rozbijany jest w puch. No wreszcie możemy się spodziewać przebudzenia. Przyjdzie gorsze. Jeśli nie znajdziemy w sobie wystarczająco dość pokładów, by paść przed Bogiem w modlitwie i daleko i głębokim poście, aby znaleźć się na tej głębszej płaszczyźnie, by widzieć tak, jak On widzi. Bo wiecie, kiedy patrzę na Nehemiasza, to już w drugim rozdziale nie będziemy tego czytać, a sami możecie sobie znaleźć. W drugim rozdziale Nehemiasza on podchodzi do króla Ataksherksesa i już ma wizję tego, jak należy postąpić, żeby rozwiązać problem w Jerozolimie. I wiecie, ile to zajęło? Niecałe 2 miesiące. Po niecałych 2 miesiącach Jerozolima, która była pogrążona w biedzie i w pohańbieniu, znosi do świątyni olbrzymie ilości złota, srebra, szat kapłańskich. Potrafią czytać od rana do wieczora Boże Słowo, odkrywać, że tego słowa nie przestrzegali. Powiedziałem na wykładach 800, ale to jest 1000 lat. 1000 lat nie przestrzegali święta namiotów, Sukot. Po prostu poszło w zapomnienie od czasów Jozłego. I naraz wszystko się odmieniło. Gdy popatrzeć na Jerozolimę i jej mieszkańców z 1 rozdziału i popatrzeć na 10 do 13 rozdziału Księgi Nehemiasza, jakaż olbrzymia przemiana. Co to spowodowało? Spowodowało to tych kilka dni szczerego, głębokiego postu i modlitwy przed Bogiem, utożsamienia siebie z tym narodem, z tymi ludźmi. No dobrze, nie stać ani mnie, być może ciebie również, abyśmy zaczęli walczyć o przebudzenie naszego kraju, naszej Polski, nawet może i miasta. A co, jeśli pomyślisz o swojej rodzinie, o swoim mężu, o swojej żonie? Ile razy przed Bożym obliczem, modląc się, może i nawet poszcząc, mówisz: Boże, zmień go, zmień ją, bo on już jest tak okropny, tak zły, ja dłużej z nim nie wytrzymam. A może przez post i modlitwę Bóg chciałby cię wprowadzić na ten głębszy poziom, abyś mógł zobaczyć Jego plan i drogę wyjścia. Abyś mogła przestać modlić się od wielu lat o to, żeby przeżył nowonarodzenie albo przeżyła nowonarodzenie, aby poznała Ciebie, aby zainteresowała się Bogiem, czy On, żeby zainteresował się Bogiem. A może stanąć jak Nehemiasz i powiedzieć: Boże, zgrzeszyliśmy. Grzeszyliśmy takimi grzechami. Popełnialiśmy te straszne rzeczy przed Twoim obliczem, ale teraz jesteśmy gotowi wyznać to w szczerej pokucie. Wiecie, zastanawia mnie, że w ostatnich latach, może dekadzie nawet, Ewangelia została strasznie spłaszczona. Została sprowadzona do takiego poziomu tylko: wyznaj Pana Jezusa, że jest Twoim Panem. Halleluja, powiedziałeś, że Jezus jest Twoim Panem. Twoje imię zapisane w Księdze Życia. O, jesteś zbawiony. Już nic więcej Ci nie potrzeba. A nie, trzeba Ci jeszcze. Wiesz co, daj się ochrzcić. No to dał się ochrzcić. Czy przeglądaliście, pastorzy, ostatnio teczki ochrzczonych ludzi, których nie ma w tym zborze? To są dziesiątki, jeśli nie setka, albo i więcej. Nie dlatego, że umarli. No, ale im powiedzieliśmy, że narodzili się na nowo i dali się ochrzcić, to już załatwiona sprawa jest całkowicie. Ale pokuty w ich życiu i odwrócenia od grzechu tak naprawdę nigdy nie było. Drodzy, można ten temat bardzo mocno rozwinąć. Małżeństwo, dzieci, rodzina, praca, sytuacja ekonomiczna. Stajemy przed różnymi krytycznymi dla nas sytuacjami. Oto przed nami skrzynka narzędziowa, duchowych narzędzi, jakim jest modlitwa i post. Czy będziesz pościł dla samego poszczenia? Po to, żeby powiedzieć: pościłem 5 dni, czy 6. I żadnego przełomu nie będziesz oglądał? Bóg pokazał Nehemiaszowi drogę. Także jak przyszedł do króla, to wiedział, czego, o co prosić. Pozwól mi wrócić do Jerozolimy. Nigdy do głowy mu to nie przychodziło, przecież miał się dobrze w Persji. Daj mi listy uwierzytelniające. Wyposaż mnie we wszystko to, co potrzebne, aby mury odbudować. A król z własnej inicjatywy jeszcze powiedział: dobra, to jeszcze ci dam oddział wojska, który będzie cię chronił, aby ci nic złego się nie przytrafiło w drodze. Bóg pokazał plan wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji, w jakiej znalazła się Jerozolima. Nehemiasz jest tutaj niesamowicie głębokim przykładem, również jeśli chodzi o post. Będę kończył. Post nie jest formą manipulacji z Bogiem. By zgodził się na to i zaakceptował okoliczności tak, jak my je widzimy. Pamiętaj, w relacji z Bogiem Bóg nigdy nie stanie się podobny do ciebie. Jeśli będziesz w relacji z Bogiem, to raczej licz się z tym, że to ty będziesz się upodabniał do Niego. Bo tego On oczekuje. On się nie zmienia. On jest ciągle taki sam. To ty i ja potrzebujemy przemiany. Dlatego w relacji z Nim nie licz na to, że On stanie się do ciebie podobnym, że będzie tak samo widział, jak ty widzisz. A więc postawa pokory przed Jego obliczem. Post nie jest rodzajem akcji, do której przystępujemy, ale jest raczej postawą, która wynika z głębokiej wewnętrznej potrzeby naszego serca. Jeżeli Twój post nie jest głęboką potrzebą Twojego serca, jest tylko zewnętrznym dołączeniem się do tego, co w zborze zostało ogłoszone, bierzesz udział w akcji, która się skończy, a Ciebie nie zmieni. Po prostu. Za rok będzie znów, jeśli dożyjemy, podobna okazja. Post jest rezygnacją, jak już powiedziałem, z przyjmowania fizycznej konsumpcji. Po to, by w pełni i bez przeszkód nasycić się duchowym pokarmem, Bożym widzeniem okoliczności, w których chciałby zobaczyć Ciebie i mnie. Zobaczyć ten plan, który Bóg ma dla Ciebie. Nehemiasz to zobaczył i zaczął według niego funkcjonować. Rezultaty są zaskakujące, niespodziewane. Drodzy, na koniec jeszcze jeden przykład. Wielu z was ma samochody. Może zdarzyło się komuś, że w pewnym momencie się okazało, że akumulator jak gdyby chyba jest już uszkodzony, bo nie idzie odpalić, szczególnie w zimie, nie idzie odpalić samochodu. Ja kiedyś tak dawno, dawno temu na początku miałem taki problem i wtedy jeden z moich przyjaciół przyszedł. Ja mówię, wiesz co, no chyba muszę nowy akumulator kupić, bo widzisz, nie odpala. A on wtedy zjął klemę jedną i drugą z akumulatora, wziął papier ścierny, pilnik, opiłował te końcówki, opiłował klemy, założył te klemy. Mówi, przekręć teraz. Ja mówię, przecież nie był ładowany. Przekręć. Przekręciłem, na rys odpalił. Bracie i siostro, post jest takim narzędziem, takim papierem ściernym, takim pilnikiem, który zdrapie z ciebie tą korozję, ze mnie tą korozję, która blokuje przepływ Bożej energii do wszystkich innych zakamarków, które potrzebują w samochodzie, do wszystkich innych sytuacji, które są w potrzebie, aby Boże działanie mogło dotrzeć do ludzi. Czy jesteś gotowy, aby to narzędzie, ten, jakim jest post, z tym pilnikiem, to boli. A co ja jestem winien tego? Nie prosiłem tej korozji. Ale kiedy zostaniesz oczyszczony, Boża moc przez ciebie, przeze mnie, będzie mogła przepływać. Powiedziano mi, że nie śpieszymy się, więc nie śpieszę się, ale kończę. Kilka pytań. Czy jesteś świadomy, do czego służy post? By go właściwie używać? Czy siedząc tutaj, Duch Święty dotarł do ciebie, aby przekonać się jasno o twoim celu, dla którego masz pościć? Czy jesteś gotów na to, aby zasłonić swoje usta? Aby już przestać swoje mądrości wypowiadać przed Bogiem? I czy jesteś gotów, to ostatnie pytanie, by wejść na ten głębszy niż dotychczas obszar duchowej rzeczywistości, aby go poznać, poznać Jego wolę, poznać Jego plan, który ma dla ciebie przygotowany. Być zdolnym do utożsamienia się z tymi, którymi być może do dzisiaj gardziłeś, brzydziłeś się i mówiłeś, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak oni. Ale Bóg ma ogrom miłości do nich, a mnie i Ciebie chce w tym względzie użyć. Czy jesteś gotów mu na to pozwolić? Powstańmy, aby się modlić. Święty, Wszechmogący Boże, dziękuję Ci, że w osobie Twego sługi Nehemiasza objawiasz mnie, objawiasz nam obraz funkcjonowania wtedy, kiedy pojawiają się przed nami góry problemów, sytuacje, w których czujemy się bezradni, sytuacje, które łatwiej ocenić nam jako złe, jako negatywne, jako te, którymi się brzydzimy. Ale teraz, stojąc przed Twoim obliczem, proszę Cię, uzdalaj mnie, uzdalaj moje siostry i braci, abyśmy umieli stanąć w rzędzie z tymi, na których nam najbardziej zależy. Począwszy od naszych najbliższych w rodzinach, począwszy od naszych braci i sióstr w Filadelfii, począwszy od Twojego Kościoła, a posuwając się dalej do mieszkańców naszych wiosek, miast w tym kraju. Pragniemy i oczekujemy tego, że Twoja chwała kiedyś głośno zabrzmi wśród tego ludu. Amen.